poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Mirosław Kuleba, dziennikarz, korespondent wojenny, autor książek, chyba mogę również powiedzieć lubuszanin. Kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, poprosiłem o rozmowę ze względu na pana doświadczenie i fakt, że opisywał pan wojnę w Czeczenii. I tutaj pewnego rodzaju analogie nasuwają się same, ale chcę zapytać o to, co pan, jakie były pana myśli, pierwsze myśli, kiedy wczoraj dowiedział się pan o eskalacji konfliktu na Ukrainie, bo to, że mamy wojnę między Rosją a Ukrainą, to chyba od wielu lat jest jasne.
No więc jestem zaskoczony, że ta wojna przybiera tak już totalny charakter. Wydawało się, że Putin no, ze względu na rozmaite okoliczności ograniczy się do aneksji tych dwóch najbardziej zrusyfikowanych obwodów na wschodzie, czyli Ługańskiego i Donieckiego. No, w takim scenariuszu już najgorszym przewidywałem, że Rosjanie mogą próbować wybić korytarz lądowy na Krym, ewentualnie do Naddniestrza, zajmując Odessę. No ale widzimy, że Putin zdecydował się na wojnę pełnoskalową i zamierza po prostu obalić władze ukraińskie poprzez, no, trudno sobie wyobrazić zajęcie Kijowa, no ale przynajmniej gdzieś tam w okolicy mogą próbować zainstalować swój PKWM.
Tak jest. W co gra Putin? Czy i na co są obliczone te wszystkie działania w regionie? Mówi się, że chce odbudować imperium dawnego Związku Radzieckiego.
No to jest marzenie psychopaty. Człowieka opętanego tą absurdalną ideą od 22 lat, kiedy objął władzę. To, że to jest osobnik psychicznie bardzo osobliwy, no to było wiadomo od początku, ponieważ u źródeł jego kariery leżała akcja polegająca na wysadzeniu w powietrze 5 domów mieszkalnych z ludźmi po to, żeby sprowokować wojnę, drugą wojnę czeczeńską. Już wtedy można było antycypować, jak to się będzie rozwijać dalej, jeżeli od tego się zaczyna, prawda? No i te wydarzenia późniejsze oczywiście potwierdziły te obawy. Agresja na Gruzję, później na Ukrainę i w tej chwili próba całkowitej aneksji Ukrainy.
Mówimy Putin, ale za Putinem również stoi pewien układ. Stoją pewni ludzie. Więc taka jest Rosja.
No, taka jest Rosja. Jaka jest Rosja? W drugiej połowie XIX wieku wielki historyk rosyjski Karamzin zapytany, czy może scharakteryzować jednym słowem proces dziejowy przebiegający na Rusi. No to znalazł takie słowo. Kradną. Czyli to ta kleptokracja, która była widoczna już wtedy, w tej chwili przybrała monstrualne rozmiary. Rosja została rozkradziona przez oligarchów, ale ci wszyscy ludzie, całe to zaplecze Putina, służby, wydaje się, że nie mają w tej chwili żadnego przełożenia, żadnego znaczenia, jeśli chodzi o kształtowanie polityki rosyjskiej. To wszystko jest w ręku Putina, wszystkie nici, to się zaczyna od niego i jedyne, co może tą sytuację odmienić, to jest po prostu usunięcie tego człowieka.
Pytałem o analogie dotyczące wojny w Czeczenii, choć wydaje się, że porównać się tego nie da, ale możemy spróbować ocenić, jak świat ocenia dzisiaj konflikt i wojny na Ukrainie, a jak bardzo osamotnieni byli Czeczeni w czasie, kiedy Rosja postanowiła zniewolić tę republikę.
No, Czeczeni nie otrzymali żadnego wsparcia. Poza moralnym wsparciem z Polski, poza niewielkim oddziałem Ukraińców z tych oddziałów nacjonalistycznych UNA, UNSO, którzy tam walczyli jako ochotnicy, świat pozostał właściwie głuchy na tą tragedię. Kilka Stingerów, ja wiem o 5, które tam dostarczono, pochodziły z prywatnego zakupu pewnego człowieka, który wspierał ten ruch. Po prostu uznano, że Rosja rozprawia się z Czeczenią w ramach jakiejś własnej wewnętrznej polityki.
I wojny z terroryzmem.
No oczywiście, że Rosjanie to przedstawili jako walkę z terroryzmem. I w tej chwili przypuszczam, że to samo... nie przypuszczam, bo ja oglądałem telewizję rosyjską do wczoraj, kiedy ją wyłączono. U nas tutaj nie można już odbierać telewizji rosyjskiej. I tam cały czas wojna z Ukrainą przedstawiana jest jako wojna z faszystami ukraińskimi. Więc tam chodzi o eliminację ukraińskich faszystów, spadkobierców Bandery. To kłamstwo. Kłamstwo to jest pierwsza broń, którą się w takich sytuacjach uruchamia.
Na ile w pana ocenie, choć te rzeczy to się już sprawdza, tak? Natomiast słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego mówią również o tym, że ze strony Rosji Polska może być zagrożona. Czy w pana ocenie taki scenariusz jest możliwy?
Jest możliwy. Do niedawna myślałem, że nie jest, ponieważ jednak jesteśmy członkiem NATO. To nam daje pewne gwarancje. Tylko właśnie, jaki jest zakres tych gwarancji? Czy NATO w obliczu agresji konwencjonalnej rosyjskiej byłoby w stanie bronić nas siłami lądowymi, powiedzmy, czyli wysłaniem tutaj wojska? Otóż jest to problematyczne. A czy to zagrożenie istnieje? A ja przywołam słowa, taką rozmowę między Churchillem i Stalinem, kiedy dzielono świat po II wojnie światowej i Stalin zażądał Lwowa, na co Churchill mu odpowiedział, że Lwów nigdy nie był, nie wchodził w skład Rosji, a Stalin odpowiedział, a Warszawa wchodziła. No więc nie mamy gwarancji. A apetyty psychopaty, który postawił sobie za cel odrodzenie imperium, nie mają granic.
Czy w pana ocenie sankcje Zachodu, to o czym mówią w tej chwili przywódcy, mówi Komisja Europejska, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, czy to zrobi wrażenie na Rosji?
Przypuszczam, że nie mają żadnego znaczenia. Jedyne, co w tej chwili może wpłynąć na sytuację na Ukrainie, to jest to, ile czołgów, ile samolotów Ukraińcy potrafią zniszczyć. To jest najistotniejsze. I tutaj powinni otrzymać bezwzględnie natychmiast nieograniczone wsparcie. Tych rakiet Javelin jest za mało. Ich, zdaje się, wyprodukowano w ogóle mniej niż Rosjanie mają czołgów. Ale powinny być dostarczane. Powinny być dostarczana broń przeciwlotnicza. No, tych samolotów tam lata sporo, a słyszymy, że spadło kilka. Więc tej broni jest za mało.
W w tej sytuacji dyskusje również dotyczące udziału w wydarzeniach sportowych z udziałem rosyjskich drużyn, no to też...
Nie, to nie ma... To są gesty. Mhm. Te gesty nie mają znaczenia na to, co tam się dzieje.
Niemniej ostracyzm międzynarodowy chyba to jest rzeczą zupełnie naturalną, prawda?
Oczywiście, oczywiście.
Co nie oznacza, że w pewnym sensie martwi może brak znaczącej reakcji ze strony Chin. Indie, Brazylia, te kraje zachowują taką bierność i jakichś specjalnych komentarzy w tej sprawie nie stosują.
No, Chiny mają swoją politykę wobec Rosji. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, że dzieci w chińskich szkołach uczą się geografii z map, na których Chiny sięgają do Uralu. To jest pielęgnowane z pokolenia na pokolenie, a w praktyce realizowane w ten sposób, że na przykład te najdalsze wschodnie prowincje Rosji są stopniowo zasiedlane przez Chińczyków. A na dużych obszarach już Chińczycy prowadzą gospodarkę, wyrąb tajgi, eksploatację tych miejscowych bogactw. No i Chińczycy nie są zainteresowani, żeby psuć sobie stosunki z Rosją, którą powoli oplatają swoimi mackami. Wydaje się, że nic gorszego nie może spotkać Europy, czy nawet świata, niż sojusz, taki ścisły sojusz wojskowy, polityczny Chin z Rosją. No ale skoro my to widzimy, to Rosjanie też to widzą. I dla nich to nie jest jakaś przerażająca perspektywa.
Miejmy nadzieję, że świat zachodni także pewne zagrożenia dostrzega w dłuższej perspektywie i także w kontekście wsparcia dla Ukrainy nie skończy się tylko na tych gestach i słowach, ale co zresztą widać gdzieś w kontekście i wsparcia sprzętowego, bo o zaangażowaniu w takim formalnym, wojennym w tej chwili mowy być nie może ze względu na naszą obecność w NATO.
Tak. No w tej chwili, no dla mnie wczoraj kluczowe było, jak się zachowa armia ukraińska. Czy ustąpią, czy zachowają się tak, jak w latach, w czasie aneksji Krymu, czy będą walczyć. No i dzisiaj właściwie to, co się dzieje, daje powody do optymizmu, ponieważ Rosjanie w zasadzie nie osiągnęli swoich celów. To miał być blitzkrieg, a oni już wydaje się, że zaczęli buksować.
Panie redaktorze, mam nadzieję, że będziemy wracać także do naszych rozmów i oceny, bo rozmowa niezwykle interesująca, ale musimy kończyć. Mirosław Kuleba, dziennikarz, korespondent wojenny, autor książek, między innymi książki Szamil Basajew czy Dziennik Snajpera, serdecznie polecam, a panu bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.